Wydawnictwo Albatros przedstawia Joseph Heller. Paragraf 22. Czyta Krzysztof Globisz. Realizacja. Firma producencka Gorycki Schnitterman. Mojej matce, mojej żonie Shirley i moim dzieciom Erice i Tedowi. Był tylko jeden kruczek. Paragraf 22. Wyspa Pianosa znajduje się na Morzu Śródziemnym o 8 mil na południe od Elby. Jest bardzo mała i oczywiście nie mogły się na niej pomieścić wszystkie wydarzenia opisane w książce. Podobnie jak miejsce akcji, również wszystkie osoby są fikcyjne. Teksańczyk. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy Josarian po raz pierwszy ujrzał kapelana, natychmiast zapałał do niego szalonym uczuciem. Josarian leżał w szpitalu z bólami wątroby, które jakoś nie mogły się przerodzić w pospolitą żółtaczkę. Lekarzy zbijało to z tropu. Gdyby to była żółtaczka, mogliby przystąpić do leczenia. Gdyby to nie była żółtaczka i bóle ustąpiłyby same, mogliby go wypisać ze szpitala. Tymczasem fakt, że było to cały czas takie ni to ni owo, wprawiał ich w zakłopotanie. Codziennie rano przychodziło trzech energicznych, poważnych dżentelmenów, wygadanych i krótkowzrocznych, w asyście równie energicznej i poważnej siostry Duckett, jednej z pielęgniarek, które nie lubiły Josariana. Oglądali kartę choroby wiszącą w nogach łóżka i wypytywali go niecierpliwie o bóle. Denerwowało ich, kiedy mówił, że bóle są takie same jak dotychczas. Nadal nie ma stolca? Pytał pułkownik. Potrząsał głową, a lekarze wymieniali spojrzenia. Proszę dać mu jeszcze jedną pigułkę. Siostra Duckett notowała sobie polecenia i cała czwórka przechodziła do następnego łóżka. Żadna z pielęgniarek nie lubiła Josariana. Właściwie jego bóle wątroby minęły, ale nie przyznawał się do tego. A lekarze nic nie podejrzewali. Podejrzewali go jedynie, że ma wypróżnienia, ale się z tym nie zdradza. Josarian miał w szpitalu wszystko, czego potrzebował. Jedzenie było nie najgorsze. Posiłki podawano do łóżka. Chorzy otrzymywali dodatkowe porcje świeżego mięsa. W upalne popołudnia roznoszono chłodzone soki owocowe i mrożone kakao. Poza lekarzami i pielęgniarkami nikt go tu nie niepokoił. Musiał wprawdzie rano poświęcać nieco czasu na cenzurowanie listów, ale za to całą resztę dnia miał prawo przeleżeć bezczynnie z czystym sumieniem. W szpitalu było mu bardzo dobrze, a mógł tu pozostawać bez trudu, gdyż od urodzenia miał podwyższoną temperaturę. Był w znacznie lepszej sytuacji niż Dunbar, który, żeby dostawać posiłki i do łóżka, musiał padać na twarz. Kiedy Josarian postanowił przeczekać tutaj do końca wojny, napisał do wszystkich znajomych, że jest w szpitalu, nie wspominając jednak z jakiego powodu. Pewnego dnia wpadł na jeszcze lepszy pomysł. Napisał do wszystkich znajomych, że otrzymał bardzo niebezpieczne zadanie. Pytali, kto się zgłasza na ochotnika. Zadanie jest bardzo niebezpieczne, ale ktoś musi je wykonać. Napiszę do was zaraz po powrocie. I odtąd nie pisał już do nikogo. Wszyscy oficerowie przebywający w szpitalu mieli obowiązek cenzurowania listów pacjentów szeregowców, którzy leżeli w innych salach. Było to nudne zajęcie i Josarian doznał zawodu, przekonawszy się, że życie szeregowców jest niewiele ciekawsze niż życie oficerów. Po pierwszym dniu tej pracy stracił do niej zupełnie serce i, aby się nieco rozerwać, zaczął sobie wymyślać zabawy. Precz z określnikami, oświadczył pewnego razu i we wszystkich listach, które przeszły przez jego ręce, znikły przysłówki i przymiotniki. Innego dnia wypowiedział wojnę spójnikom. Jeszcze większą inwencję wykazał w dniu, kiedy to powykreślał wszystko oprócz a i ale itp. Stwierdził, że dynamizuje to napięcie międzywierszowe, a poza tym prawie zawsze nadaje listom o wiele bardziej uniwersalny charakter. Potem zamazywał pozdrowienia, pozostawiając tekst listów nietknięty. Pewnego razu zaczernił wszystko z wyjątkiem słów kochana Mary i dopisał pod spodem tęsknię za tobą tragicznie A.T. Tubman, kapelan Armii Stanów Zjednoczonych. A.T. Tubman był ich kapelanem. Kiedy wyczerpał już wszystkie możliwości w tekście listów, zaczął atakować nazwiska i adresy na kopertach. Jednym niedbałym ruchem dłoni unicestwiając całe domy i ulice, niwecząc metropolię, jakby był Bogiem. Paragraf 22 wymagał, aby każdy ocenzurowany list był podpisany przez oficera, który go czytał. Josarian większości listów nie czytał w ogóle i na tych podpisywał się imieniem i nazwiskiem. Te, które czytał, podpisywał jako Washington Irving. Kiedy stało się to zbyt monotonne, pisał Irving Washington. Cenzurowanie kopert miało poważne następstwa, gdyż wywołało falę zaniepokojenia w pewnej nielubiącej rozgłosu instytucji wojskowej, która skierowała do szpitala swojego człowieka jako rzekomego pacjenta. Wszyscy wiedzieli, że jest to facet z wydziału śledczego, ponieważ wypytywał o oficera nazwiskiem Irving lub Washington i już na drugi dzień odmówił cenzurowania listów. Zbyt go to nudziło. Dostali tym razem dobrą salę, jedną z lepszych, w jakiej Josarian czy Dunbar mieli kiedykolwiek przyjemność leżeć. Był wśród nich 24-letni pilot w stopniu kapitana, z rzadkim złotawym wąsikiem, który zestrzelony w środku zimy nad Adriatykiem nie dostał nawet kataru. Teraz było lato, nikt kapitana nie zestrzelił, a on twierdził, że ma grypę. Po prawej ręce Josariana leżał wciąż jeszcze w erotycznej pozycji na brzuchu kapitan ze zdziwieniem na twarzy, malarią we krwi i tyłkiem pokąsanym przez komary. Naprzeciwko Josariana, po drugiej stronie sali leżał Dunbar, a obok niego kapitan artylerii, z którym Josarian nie grywał już w szachy. Kapitan był dobrym szachistą, więc gra z nim była zawsze interesująca. Josarian przestał z nim grywać, ponieważ stawało się to tak interesujące, że aż głupie. Mieli też w sali wykształconego Teksańczyka z Teksasu, który wyglądał, jakby wyszedł z filmu w technikolorze i który jako patriota wierzył, że ludzie zamożni, czyli przyzwoici obywatele, powinni mieć więcej głosów w wyborach niż włóczędzy, kurwy, kryminaliści, degeneraci, ateiści i obywatele nieprzyzwoici, czyli ludzie bez pieniędzy. W dniu, kiedy pojawił się Teksańczyk, Josarian tępił w listach rymujące się słowa. Był to któryś z rzędu cichy, upalny, spokojny dzień. Lejący się z nieba żar tłumił dźwięki. Dunbar znowu leżał na wznak, bez ruchu wpatrzony szklanym wzrokiem w sufit. Pracował nad przedłużeniem sobie życia. Osiągał to przez uprawianie nudy. Dunbar tak gorliwie pracował nad przedłużeniem sobie życia, że można go było wziąć za nieboszczyka. Teksańczyk dostał łóżko pośrodku sali i już wkrótce udostępnił wszystkim swoje poglądy. Dunbar podskoczył jak ukąszony. Otóż to! Krzyknął z zapałem. Czegoś tu brakowało i teraz już wiem czego! Uderzył się pięścią w otwartą dłoń. Brakowało patriotyzmu! Oświadczył. Masz rację! Zawtórował mu Josarian. Masz świętą rację! Parówki! Drużyna Brooklyn Dodgers! Szarlotka upieczona przez mamę! To jest to, o co wszyscy walczymy! Ale... czy ktoś walczy o przyzwoitych obywateli? Czy ktoś walczy o większą liczbę głosów dla przyzwoitych obywateli? Nie ma w tym wszystkim patriotyzmu, ot co. Zresztą matriotyzmu również. Na chorążym, który leżał na lewo od Josariana, nie zrobiło to żadnego wrażenia. Gówno mnie to obchodzi. Powiedział zmęczonym głosem i przewrócił się na drugi bok. Teksańczyk okazał się człowiekiem dobrodusznym, koleżeńskim i miłym. Po trzech dniach wszyscy mieli go po dziurki w nosie. Dostawali na jego widok drgawek i unikali go jak tylko mogli. Jedynie żołnierz w bieli znajdował się w sytuacji przymusowej. Żołnierz w bieli był od stóp do głów zakuty w gips i spowity bandażami. Miał dwie bezużyteczne ręce i dwie bezużyteczne nogi. Przemycono go na salę w nocy i nikt nie miał pojęcia o jego obecności aż do rana, kiedy to po przebudzeniu ujrzeli dwie dziwne nogi i dwie dziwne ręce, wyciągnięte pionowo w górę, zawieszone dziwacznie w powietrzu za pomocą ołowianych ciężarków, zwisających złowieszczo nad jego nieruchomym ciałem. W bandażach po wewnętrznej stronie jego łokci mieściły się zasuwane na zamek błyskawiczny usta, do których spływał przezroczysty płyn z przezroczystego naczynia. Z gipsu pokrywającego pachwinę wystawała milcząca metalowa rurka z podłączonym cienkim elastycznym przewodem, który bardzo sprawnie odprowadzał produkty jego nerek do zakorkowanego przezroczystego naczynia stojącego na podłodze. w miarę tego, jak opróżniało się naczynie odżywiające jego łokieć, naczynie na podłodze, napełniało się płynem i wówczas po prostu naczynia szybko przestawiano i płyn mógł z powrotem spływać w jego ciało. Właściwie z całego żołnierza w bieli nigdy nie widzieli nic prócz czarnej, strzępiastej dziury nad jego ustami. Położono go obok Teksańczyka, który siadł bokiem na swoim łóżku i przemawiał do niego rano, po południu i wieczorem przyjemnym basem południowca, rozciągając głoski. Brak odpowiedzi zupełnie mu nie przeszkadzał. Dwukrotnie w ciągu dnia chorym mierzono temperaturę. Codziennie wczesnym rankiem i drugi raz przed wieczorem wkraczała na salę siostra Kreimer ze słojem pełnym termometrów i przechodziła wzdłuż jednego rzędu łóżek, a potem wracała wzdłuż drugiego rzędu, rozdając wszystkim pacjentom termometry. Z żołnierzem w bieli radziła sobie, wkładając termometr do dziury nad jego ustami i opierając go na dolnym brzegu otworu. Potem wracała do pierwszego pacjenta, brała jego termometr, notowała temperaturę i tak szła kolejno od łóżka do łóżka. Pewnego popołudnia, gdy zakończyła pierwszą rundę i podeszła powtórnie do żołnierza w bieli, spojrzała na termometr i stwierdziła, że pacjent zmarł. Morderca, powiedział spokojnym głosem Dunbar. Teksańczyk spojrzał na niego z niepewnym uśmiechem. Zabójca, dodał Josavian. — O czym wy mówicie? — spytał nerwowo Teksańczyk. — To ty go zamordowałeś — powiedział Dunbar. — Zabiłeś go! — zawtórował Josavian. Teksańczyk cofnął się przerażony. — Czyście powaryjowali? Nawet go nie dotknąłem. — Zamordowałeś go — powiedział Dunbar. — Słyszałem, jak go zabijałeś — powiedział Josavian. — Zabiłeś go, bo był murzynem — powiedział Dunbar. — Oszaleliście? — krzyknął Teksańczyk. Tutaj murzynów nie wpuszczają, dla czarnych mają osobne miejsca. Sierżant go tu przeszmuglował, powiedział Dunbar. Sierżant komunista, dodał Josavian. A ty się o tym dowiedziałeś. Na chorążym, który leżał na lewo od Josariana, cała sprawa żołnierza w bieli nie zrobiła wrażenia. Na chorążym w ogóle nic nie robiło wrażenia i jeśli się odzywał, to tylko po to, żeby dać upust niezadowoleniu. Na dzień przed tym, jak Josavian poznał kapelana, w jadalni wybuchł piec, wskutek czego barak kuchenny stanął w płomieniach. Podmuch gorącego powietrza dało się odczuć w całej bazie. Nawet w sali Josariana, odległej o prawie 300 stóp, słychać było huk pożaru i ostre trzaski płonących belek. Za pomarańczowo połyskującymi szybami pędził dym. Po 15 minutach nadjechały z lotniska samochody straży pożarnej. Przez pół godziny, mimo rozpaczliwych wysiłków strażaków, sprawa wyglądała groźnie. Zaledwie strażacy zaczęli brać górę nad ogniem, rozległo się dobrze znane jednostajne buczenie powracających bombowców. Musieli więc zwinąć swoje węże i pędzić na lotnisko, na wypadek gdyby któryś z samolotów rozbił się i zapalił przy lądowaniu. Wszystkie wylądowały pomyślnie. Gdy tylko ostatni z bombowców znalazł się na ziemi, strażacy zawrócili swoje ciężarówki i pędzili na złamanie karku, żeby podjąć na nowo walkę z ogniem w szpitalu. Kiedy przybyli na miejsce, ognia już nie było. Zgasł sam, znikł, nie pozostawiając nawet żaru, który można by polać wodą. Zawiedzeni strażacy, nie mając nic do roboty, popijali letnią kawę i kręcili się koło szpitala w nadziei, że uda im się przerżnąć jakąś pielęgniarkę. Kapelan zjawił się nazajutrz po pożarze. Josarian był właśnie zajęty wykreślaniem z listów wszystkiego prócz zaklęć miłosnych, kiedy na krześle koło łóżka usiadł kapelan i spytał go, jak się czuje. Siedział bokiem. Josarian widział więc jedynie dystynkcję kapitana na jego kołnierzu. Nie wiedząc, kto to jest, uznał, że to jakiś nowy lekarz albo nowy wariat. — Zupełnie nieźle — odpowiedział. Mam lekkie bóle wątroby i nie bardzo można na mnie polegać, jeśli chodzi o stolec, ale w sumie muszę przyznać, że czuję się zupełnie nieźle. — To dobrze — powiedział kapelan. — Tak — przyznał Josavian. — Tak, to dobrze. — Przyszedłbym wcześniej — powiedział kapelan, — ale czułem się niezbyt dobrze. — O, to niedobrze — powiedział Josavian. — Byłem tylko przeziębiony — wyjaśnił pośpiesznie kapelan. — Mam temperaturę 101 stopni — dorzucił Josavian równie szybko. — To niedobrze — powiedział kapelan. — Tak, zgodził się Josavian, to niedobrze. Kapelan zaczął się wiercić na krześle. — Czy mógłbym coś dla pana zrobić? — spytał po chwili. — Nie — westchnął Josavian. — Lekarze robią chyba wszystko, co w ludzkiej mocy. — Ależ nie. Zarumienił się z lekka kapelan. Miałem na myśli coś innego. Może papierosy, książki, zabawki? Nie, nie, powiedział Jesarian, dziękuję. Mam wszystko, czego człowiekowi potrzeba, wszystko prócz zdrowia. To niedobrze. Tak, westchnął Jesarian, tak, to niedobrze. Kapelan znowu zaczął się wiercić. Zerknął kilka razy na boki, spojrzał na sufit, potem na podłogę. Wreszcie westchnął głęboko. Porucznik Knightley przesyła panu pozdrowienia, powiedział. Jesarian z przykrością się dowiedział, że mają wspólnego znajomego. Wyglądało na to, że teraz mają rzeczywiście temat do rozmowy. — Zna pan porucznika Knightley'ego? — spytał z żalem w głosie. — Tak, znam go dość dobrze. — Trochę zwariowany, prawda? Kapelan uśmiechnął się z zażenowaniem na ten temat. — Niestety, nic nie mogę powiedzieć. Nie znam go aż tak dobrze. — Może mi pan wierzyć na słowo — powiedział Jesarian. — Trudno o większego wariata. Kapelan starannie ważył kolejną chwilę milczenia, aż nagle przerwał je niespodziewanym pytaniem. — Pan kapitan Jesarian, prawda? — Knightley miał trudne dzieciństwo. Pochodzi z dobrej rodziny. Proszę mi wybaczyć. Nalegał bojaźliwie kapelan, ale możliwe, że popełniłem poważny błąd. Czy pan jest kapitan Jesarian? Tak, wyznał kapitan Jesarian. Kapitan Jesarian, to ja. Z 256 eskadry? Z 256 eskadry bojowej. Nie słyszałem, żeby byli jacyś inni kapitanowie Jesarianowie. O ile wiem, jestem jedynym kapitanem Jesarianem, jakiego znam, ale mogę mówić tylko za siebie.
Rozumiem, powiedział kapelan z nieszczęśliwą miną.
To jest 2 do 8 potęgi bojowej, zauważył Jesarian. Gdyby chciał pan napisać symboliczny wiersz o naszej eskadrze.
Nie, mruknął kapelan, nie planuję pisania symbolicznego wiersza o pańskiej eskadrze.
Jesarian poderwał się gwałtownie, gdyż wypatrzył maleńki srebrny krzyżyk po drugiej stronie kołnierza kapelana. Wywarło to na nim piorunujące wrażenie, bo nigdy dotąd nie rozmawiał z kapelanem.
— Pan jest kapelanem? — krzyknął zachwycony.
— Nie wiedziałem, że pan jest kapelanem!
— Ależ tak — odpowiedział kapelan. — To pan nie wiedział, że jestem kapelanem?
— Ależ skąd nie wiedziałem, że pan jest kapelanem?
Jesarian pożerał go zachwyconymi oczami z uśmiechem szczęścia na twarzy.
Nigdy w życiu nie widziałem kapelana, wyznał.
Kapelan znowu się zapłonił i spuścił oczy. Był to drobny, może 32-letni mężczyzna o kasztanowatych włosach i nieśmiałych, piwnych oczach. Twarz miał pociągłą i bladą. Niewinny młodzieńczy trądzik pokrywał jego wpadnięte policzki. Jesarian chciał mu jakoś pomóc.
— Czy mogę coś dla pana zrobić? — spytał kapelan. Jesarian potrząsnął głową, nadal uśmiechając się od ucha do ucha. — Nie, dziękuję. Mam wszystko, czego mi potrzeba i czuję się zupełnie dobrze. Prawdę mówiąc, nie jestem nawet chory.
— To dobrze — powiedział kapelan i natychmiast się zreflektował. Parsknąwszy śmiechem, zasłonił dłonią usta, ale Jesarian sprawił mu zawód, gdyż pozostał niewzruszony.
Muszę jeszcze odwiedzić innych żołnierzy z naszej grupy, powiedział kapelan po chwili. Odwiedzę pana znowu. Może jutro?
Bardzo proszę.
Przyjdę pod warunkiem, że sam pan sobie tego życzy, powiedział kapelan, spuszczając nieśmiało głowę. Zauważyłem, że wielu moja obecność krępuje.
Jesarian promieniował serdecznością. Ależ chcę, żeby mnie pan odwiedził. Wcale nie będę się czuł skrępowany.
Kapelan uśmiechnął się z wdzięcznością i zerknął w dół na skrawek papieru, który przez cały czas ukrywał w dłoni. Poruszając bezgłośnie wargami, policzył łóżka i z powątpiewaniem zatrzymał wzrok na Dunbarze.
— Przepraszam — spytał szeptem — czy to jest porucznik Dunbar?
— Tak — odpowiedział Jesarian na cały głos. — To jest porucznik Dunbar.
— Dziękuję — szepnął kapelan. — Bardzo panu dziękuję.
— Jemu też muszę złożyć wizytę. Muszę odwiedzić wszystkich żołnierzy naszej grupy, którzy przebywają w szpitalu.
— Tych w innych salach też? — spytał Jesarian.
— Tych w innych salach też.
— Niech ksiądz będzie ostrożny w innych salach — ostrzegł Jesarian. — Trzymają w nich chorych umysłowo, pełno tam wariatów.
— Nie trzeba się do mnie zwracać per ksiądz — wyjaśnił kapelan. — Jestem anabaptystą.
Mówię o tych innych salach zupełnie poważnie, ciągnął Jesarian ponuro. Żandarmi pana nie będą bronić, bo sami są największymi wariatami. Poszedłbym z panem, ale sam jestem w strachu. Obłęd jest zaraźliwy. Z całego szpitala tylko nasza sala jest normalna. Wszyscy oprócz nas to wariaci. Możliwe, że to w ogóle jedyna normalna sala na całym świecie. Kapelan pośpiesznie wstał i odsunął się od łóżka Josariana, a potem kiwnął głową z uspokajającym uśmiechem i obiecał zachować należytą ostrożność. — A teraz muszę odwiedzić porucznika Dunbara — powiedział. Mimo to ociągał się jeszcze, jakby miał skrupuły. — Chciałbym się o nim czegoś dowiedzieć — powiedział wreszcie.
— To wspaniały człowiek — zapewnił go Josarian. — Prawdziwy hrabia, jeden z najlepszych, najmniej skłonnych do poświęceń ludzi na świecie.
— Nie, nie to miałem na myśli — wyjaśnił szeptem kapelan. — Czy on jest bardzo chory?
— Nie, nie jest bardzo chory. Prawdę powiedziawszy, wcale nie jest chory.
— To dobrze — westchnął z ulgą kapelan.
— Tak — zgodził się Josarian. — Tak, to bardzo dobrze. — Kapelan! — zawołał Dunbar, kiedy kapelan pożegnał się z nim i wyszedł. — Widziałeś coś takiego? Kapelan! — Uroczy, prawda? — powiedział Josarian. — Chyba powinni mu dać ze 3 głosy.
— Kto ma dać mu 3 głosy? — spytał podejrzliwie Dunbar. Na końcu sali za przepierzeniem z pomalowanej na zielono dykty pracował niestrudzenie w swoim łóżku poważny pułkownik w średnim wieku. Codziennie odwiedzała go łagodna, miła kobieta o kręconych popielato blond włosach, która nie należała ani do personelu szpitalnego, ani do kobiecego korpusu pomocniczego, ani do Czerwonego Krzyża, a mimo to zjawiała się niezmiennie każdego popołudnia w szpitalu na pianosie, ubrana w bardzo eleganckie, pastelowe letnie sukienki, białe pantofelki na obcasie i nylonowe pończochy o nieskazitelnie prostych szwach. Pułkownik był łącznościowcem i dzień i noc bez przerwy wycharkiwał śluzowate komunikaty ze swego wnętrza do płatków gazy, które następnie starannie składał i odsyłał do białego naczynia z pokrywą stojącego na jego nocnym stoliku. Pułkownik był wspaniały. Miał wpadnięte usta, wpadnięte policzki, wpadnięte, smutne, zapleśniałe oczy. Jego twarz miała barwę oksydowanego srebra. Kasłał cicho, ostrożnie i powoli, przykładał do warg płatki gazy z obrzydzeniem, które stało się już automatyczne. Wokół pułkownika kłębili się specjaliści, specjalizujący się w próbach ustalenia, co mu jest. Świecili mu w oczy, żeby się przekonać, czy widzi. Wbijali mu igły w ośrodki nerwowe, żeby usłyszeć na własne uszy, czy czuje. Był tam urolog od uryny, limfolog od limfy, endokrynolog od endokrynów, psycholog od psychiki, dermatolog od dermy, był patolog zajmujący się jego patosem, cytolog zajmujący się jego cystami oraz łysy i pedantyczny cetolog z Wydziału Zoologii na Uniwersytecie Harvarda, bezlitośnie porwany w szeregi lekarzy wojskowych na skutek przepalenia się lampy w mózgu elektronowym, usiłujący teraz dyskutować z umierającym pułkownikiem na temat Moby Dicka. Pułkownik został przebadany, co się zowie. Każdy organ jego ciała naszpikowano lekarstwami, sponiewierano, wydrenowano i wydrylowano, obmacano i sfotografowano, wyjęto, splądrowano i wsadzono z powrotem. Schludna, szczupła, prosta, jak trzcina kobieta, dotykała go i uśmiechała się, siedząc przy jego łóżku, jak ucieleśnienie godnego smutku. Pułkownik był wysoki, chudy i zgarbiony. Kiedy wstawał, garbił się jeszcze bardziej, aż cała jego postać stawała się wklęsła. Chodząc, stawiał stopy z największą ostrożnością, przesuwając je o kilka cali. Pod oczami miał fioletowe worki. Kobieta mówiła bardzo cicho, ciszej nawet niż pułkownik kasłał i nikt z leżących na sali nie słyszał jej głosu. W ciągu niespełna 10 dni Teksańczyk wypłoszył wszystkich. Pierwszy załamał się kapitan artylerii, zapoczątkowując istny eksodus. Dunbar, Josarian i kapitan pilot zwiali tego samego ranka. Dunbar przestał cierpieć na zawroty głowy, kapitanowi przeszedł katar. Josarian powiedział lekarzom, że bóle wątroby ustąpiły. Nawet chorąży uciekł. Nie trzeba było niczego więcej. W ciągu niespełna 10 dni Teksańczyk zapędził wszystkich z powrotem do szeregów. Wszystkich, z wyjątkiem faceta z wydziału śledczego, który się zaraził od kapitana pilota i dostał zapalenia płuc. Clevenger. Pod pewnym względem ten facet z wydziału śledczego miał szczęście, gdyż poza ścianami szpitala nadal toczyła się wojna. Ludzie wpadali w szał i dostawali medale. Na całym świecie chłopcy po obu stronach linii frontu ginęli za coś, co, jak im powiedziano, jest ich ojczyzną i nikt jakoś nie miał nic przeciwko temu, nawet oni sami. Nie widać było końca temu wszystkiemu. Jedyny koniec, jakiego można się było spodziewać, to był koniec Josariana, a mógł przecież leżeć sobie w szpitalu do dnia sądu ostatecznego, gdyby nie ten patriotyczny Teksańczyk ze swymi lejkokształtnymi policzkami i wymiętoszonym, rozmamłanym, niezniszczalnym uśmiechem przecinającym niezmiennie jego twarz niczym rondo wielkiego czarnego kowbojskiego kapelusza. Teksańczyk pragnął, aby wszyscy na sali, z wyjątkiem Josariana i Danbara, byli zadowoleni. Był naprawdę bardzo chory. Ale Josarian nie potrafił być zadowolony, choćby nawet Teksańczyk życzył mu czegoś wręcz przeciwnego, gdyż poza murami szpitala nadal działy się niewesołe rzeczy, nadal trwała wojna i wyglądało na to, że oprócz Josariana i Danbara nikt tego nie dostrzega. Kiedy zaś Josarian usiłował ludziom o tym przypominać, odsuwali się od niego jak od wariata. Nawet Clevenger, po którym można się było spodziewać czegoś więcej, nawymyślał mu od wariatów, kiedy się ostatnio widzieli, to znaczy tuż przed ucieczką Josariana do szpitala. Clevenger wpatrywał się w niego bliski apopleksji z wściekłości i kurczowo trzymając się stołu krzyczał: — Jesteś wariat! — Clevenger, czego ty właściwie chcesz od ludzi? — tonem znużenia odpowiedział Danbar w rozgwarze klubu oficerskiego. — Ja nie żartuję! — upierał się Clevenger. — Oni chcą mnie zabić — powiedział spokojnie Josarian. — Nikt nie chce cię zabić! — krzyknął Clevenger. — To dlaczego do mnie strzelają? — spytał Josarian. — Oni strzelają do wszystkich! — odpowiedział Clevenger. — Chcą zabić wszystkich! — A co to za różnica? Clevenger podniecony uniósł się z krzesła, oczy mu zaszły łzami, zbielałe wargi drżały. Jak zwykle, kiedy bronił zasad, w które święcie wierzył, zaczynał sapać nerwowo i łykać gorzkie łzy fanatyzmu. Clevenger miał wiele takich zasad, w które święcie wierzył. Clevenger był wariatem. — Co to znaczy oni? — dopytywał się. — Kto? — Według ciebie chce cię zamordować. — Oni. Wszyscy. — odpowiedział mu Josarian. — Jacy oni? — A jak ci się wydaje? — Nie mam pojęcia. — No to skąd wiesz, że nie chcą mnie zamordować? — Stąd, że... Clevengera zatkało i umilkł zbity z trupu. Był przekonany, że ma rację, ale Josarian rozporządzał niezbitymi dowodami, gdyż zupełnie nieznani mu ludzie strzelali do niego z działek za każdym razem, kiedy leciał zrzucać na nich bomby, co nie było wcale zabawne, a tyle innych rzeczy, jeszcze mniej zabawnych. Nie było też nic zabawnego w tym, że mieszkał jak włóczęga w namiocie na Pianosie, mając za plecami wielkie góry, a przed sobą spokojną, błękitną toń morza, które mogło pochłonąć człowieka w mgnieniu oka i odesłać go po 3 dniach z powrotem na brzeg. Lokko i Franco. Wzdętego, sinego, nadgniłego, z zimną wodą wyciekającą z nozdrzy. Namiot Josariana stał pod wąskim, bezbarwnym laskiem oddzielającym jego eskadrę od eskadry Danbara. Tuż obok przebiegał wykop nieczynnej linii kolejowej, w którym ułożono rurociąg doprowadzający benzynę lotniczą do cystern na lotnisku. Dzięki orowi był to najbardziej luksusowy namiot w całej eskadrze. Ilekroć Josarian wracał z wakacji w szpitalu albo z urlopu w Rzymie, zaskakiwało go jakieś nowe udogodnienie, które Or wprowadził podczas jego nieobecności. Raz była to woda bieżąca, innym razem kominek lub betonowa podłoga. Josarian wybrał miejsce i wspólnie z Orem ustawili namiot. Or, wiecznie uśmiechnięty, pigmej z odznaką pilota i gęstą, falującą kasztanowatą czupryną z przedziałkiem po środku, wnosił swoją wiedzę. Josarian zaś, jako wyższy, silniejszy, szerszy w ramionach i szybszy, wykonywał większość prac. Mieszkali tylko we dwóch, chociaż namiot był 6-osobowy. Kiedy przyszło lato, Or podwinął boczne ścianki, żeby wpuścić wiatr, który jednak nie chciał jakoś wiać i odświeżać rozpalonego powietrza. Najbliższym sąsiadem Josariana był Havermeyer, który uwielbiał sezamki. Mieszkał sam w 2-osobowym namiocie i noc w noc strzelał do malutkich polnych myszek wielkimi kulami z 45 skradzionej nieboszczykowi z namiotu Josariana. W następnym namiocie McWatt nie mieszkał już z Clevengerem, który jeszcze nie wrócił, gdy Josarian wyszedł ze szpitala. Macwood mieszkał teraz z Nathleem, który spędzał urlop w Rzymie, gdzie zakochany po uszy zalecał się do pewnej zaspanej dziwki, śmiertelnie znudzonej i swoim procederem, i jego zalotami. Macwoodowi brakowało piątej klepki. Był pilotem i przy każdej okazji przelatywał najniżej, jak tylko mógł, nad namiotem Josariana, żeby go nastraszyć. Lubił również pikować z szaleńczym rykiem motorów na tratwę z desek i pustych beczek, przy której lotnicy kąpali się nago tuż przy piaszczystej, nieskazitelnie białej plaży. Mieszkanie w jednym namiocie z wariatem nie było łatwe, ale Nately nie miał nic przeciwko temu. On też był wariatem i wszystkie wolne chwile spędzał przy budowie klubu oficerskiego, do której Josarian nawet nie przyłożył ręki. Prawdę mówiąc, wiele było klubów oficerskich, do których budowy Josarian nie przyłożył ręki, ale najbardziej szczycił się tym na Pianosie. Był to bowiem trwały i okazały pomnik jego silnej woli. Josarian ani razu nie przyszedł pomóc przy budowie. Za to później, gdy klub już ukończono, przychodził bardzo często, urzeczony tym dużym, pięknym, nieregularnym budynkiem krytym gontem. Była to rzeczywiście wspaniała konstrukcja i Josariana przepełniało uczucie niekłamanej dumy, ilekroć spojrzał na nią i pomyślał, że nawet nie kiwnął palcem przy jej wznoszeniu. Ostatnim razem, kiedy nawymyślali sobie z Clevengerem od wariatów, siedzieli we czterech w głębi sali, obok stołu do gry w kości, przy którym niezmiennie wygrywał Appleby. Appleby grał w kości równie dobrze jak w ping-ponga, a w ping-pongu był równie dobry jak we wszystkim innym. Wszystko, co robił, robił dobrze. Był jasnowłosym chłopcem z Iowa, wierzył, nigdy się nad tym nie zastanawiając, w Boga, macierzyństwo i amerykański styl życia, i był przez wszystkich lubiany. Jak ja nienawidzę tego skurwysyna, warknął Josarian. Kłótnia między nim a Clevengerem wybuchła przed kilkoma minutami, kiedy to Josarian nie mógł znaleźć karabinu maszynowego. Wieczór był pełen ruchu i gwaru. Rojno było przy barze, przy stole do gry w kości i przy stole do ping-ponga. Ludzie, których Josarian chciał wykosić z karabinu maszynowego, tłoczyli się przy barze, śpiewając stare, sentymentalne piosenki, które wszystkim oprócz niego się podobały. Nie mając karabinu maszynowego, Josarian rozgniótł obcasem piłeczkę ping-pongową, gdy potoczyła się w jego stronę odbita rakietką jednego z dwóch grających oficerów. Aha, ten Josarian! Dwaj oficerowie ze śmiechem pokręcili głowami i wzięli nową piłeczkę z pudełka na półce. Ach, ten Josarian! Odpowiedział im Josarian. Josarian! Szepnął Nately ostrzegawczo. Sami widzicie! Powiedział Clevenger. Oficerowie roześmiali się, że Josarian ich przedrzeźnia. Ach, ten Josarian! Powtórzyli głośniej. Ach, ten Josarian! Zawtórował im Josarian. Josarian, proszę cię, błagał Nately. Sami widzicie, powtórzył Clevenger, że on jest nieprzystosowany do życia w społeczeństwie. Zamknij się, powiedział Dunbar. Dunbar lubił Clevengera, ponieważ Clevenger go drażnił, zwalniając w ten sposób bieg czasu. Applebiego wcale tu nie ma, obwieścił triumfalnie Clevenger. A kto mówi o Applebym? Spytał Josarian. Pułkownika Cathcarta też nie ma. A kto tu mówi coś o pułkowniku Cathcarcie? No, to którego skurwysyna tak nienawidzisz? A jaki skurwysyn jest na sali? Nie będę się z tobą sprzeczał, zdecydował nagle Clevenger. Sam nie wiesz, kogo nienawidzisz. Wszystkich, którzy chcą mnie otruć, powiedział Josarian. Nikt cię nie chce otruć. Jak to? Przecież już dwa razy zatruli mi jedzenie. Może nie wsypali mi trucizny do jedzenia? Raz, kiedy bombardowaliśmy Ferrarę, a drugi raz podczas wielkiego oblężenia Bolonii? Wtedy wszyscy dostali zatrute jedzenie, wyjaśnił Clevenger. A co to za różnica? A poza tym to wcale nie była trucizna! Krzyknął Clevenger, podniecając się coraz bardziej, w miarę jak coraz mniej z tego wszystkiego rozumiał. Josarian wyjaśnił mu z cierpliwym uśmiechem, że jak daleko sięga pamięcią, ktoś zawsze czyha na jego życie. Są ludzie, którzy go lubią i są inni, którzy go nie lubią i chcą go ukatrupić. Nienawidzą go za to, że jest Asyryjczykiem. ale nie mogą mu nic zrobić, jak tłumaczył Clevengerowi, ponieważ ma zdrowego ducha w zdrowym ciele i jest silny jak byk. Nie mogą mu nic zrobić, ponieważ jest Tarzanem, Mandrake'em i Flash Gordonem z komiksów w jednej osobie. Jest Billem Szekspirem, jest Kairem, Ulyssesem, latającym Holendrem. Jest Lotem z Sodomy, Deidr z legendy, Sweeney'im wśród słowików, jest tajemniczym Z-247. Jest wariat, zapiał Clevenger. Wiesz, kto ty jesteś? Jesteś wariat! Wspaniały, najprawdziwszy, bombowy, autentyczny cud natury. Jestem bona fide Supraman.
Superman? Krzyknął Clevenger. Ty jesteś Superman?
Supraman, poprawił go Yossarian. Panowie, dajcie spokój, uciszał ich zawstydzony Knightley. Wszyscy na nas patrzą.
Jesteś wariat!
Krzyczał głośno Clevenger ze łzami w oczach. Masz kompleks Jehowy! Dla mnie wszyscy są Natanielami. Clevenger przerwał swoją orację, wietrząc jakiś podstęp.
Kto to jest Nataniel? Spytał.
Jaki Nataniel? Rzucił niewinnie Yossarian. Clevenger zręcznie ominął pułapkę.
Według ciebie każdy jest Jehową. Jesteś nie lepszy niż Raskolnikow.
Niż kto?
Tak, Raskolnikow, który...
Raskolnikow?
Który sądził, że można usprawiedliwić morderstwo staruszki.
Nie lepszy?
Tak, usprawiedliwić siekierą. Mogę ci to udowodnić!
Sapiąc nerwowo, Clevenger wyliczał symptomy choroby Yossariana. Nieuzasadnione przekonanie, że otaczają go sami wariaci. Morderczy popęd do koszenia obcych ludzi z karabinu maszynowego. Przekręcanie faktów, wyssane z palca podejrzenia, że ludzie go nienawidzą i spiskują, aby go zgładzić. Yossarian był jednak pewien swojej racji, gdyż, jak wyjaśnił Clevengerowi, o ile wie, nigdy się nie myli. Wszędzie widzi wokół siebie tylko szaleńców i jedyną rzeczą, jaką wśród tego szaleństwa może zrobić rozsądny młody dżentelmen, taki jak on, to zachować rozsądek. Jest to tym ważniejsze, że wie, iż jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Yossarian po powrocie ze szpitala przyglądał się wszystkim spod oka. Milo wyjechał do Smyrny na zbiór fig, lecz mimo jego nieobecności kuchnia działała sprawnie. Yossarian poczuł przenikliwy zapach ostro przyprawionej baraniny już w karetce, która podskakiwała po wyboistej drodze, ciągnącej się jak stare szelki pomiędzy szpitalem a eskadrą. Na obiad były kebabcze, duże, smakowite porcje przyprawionego mięsa, marynowanego przez 72 godziny w miksturze, której tajemnicę Milo wykradł jakiemuś chytremu, lewantyńskiemu handlarzowi. Skwierczały teraz na ruszcie jak diabli. Do tego podano perski ryż i szparagi z parmezanem, a na deser był krem z wiśniami i świeżo parzona kawa z koniakiem lub benedyktynem. Posiłek serwowali w ogromnych porcjach na adamaszkowych obrusach zręczni włoscy kelnerzy, których major, de Coverley, porwał i przywiózł na wyspę w darze Milowi. Yossarian opychał się, dopóki nie poczuł, że zaraz pęknie i w błogiej ociężałości osunął się na oparcie krzesła, mając usta wypełnione soczystym wspomnieniem uczty. Nikt z oficerów eskadry nie jadał nigdy w życiu tak dobrze jak teraz w stołówce Maila i Yossarian zastanawiał się przez chwilę, czy nie jest to wystarczającą rekompensatą za wszystko inne. Zaraz jednak odbiło mu się i natychmiast przypomniał sobie, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Wyskoczył więc jak oparzony ze stołówki, żeby poszukać doktora Daniki i zażądać zwolnienia ze służby liniowej i odesłania do kraju. Doktor Danika siedział na wysokim stołku, wygrzewając się w słońcu przed swoim namiotem. 50 akcji, powiedział kręcąc głową. Pułkownik żąda 50 lotów bojowych, ale ja mam tylko 44. Doktor Danika
pozostał niewzruszony. Był to smutny, podobny do ptaka człowiek ze szpatułkowatą twarzą o ostrych rysach przywodzących na myśl dobrze utrzymanego szczura.
50 lotów bojowych,
powtórzył kręcąc głową.
Pułkownik żąda 50 lotów.
Havermeyer. Kiedy Josarian wrócił ze szpitala, zastał jedynie Ora i nieboszczyka. Ten nieboszczyk z namiotu Josariana był niezwykle uciążliwy i Josarian go nie lubił, mimo że nigdy go nie widział. Fakt, że on tak leży pod bokiem przez cały dzień, drażnił Josariana do tego stopnia, że kilkakrotnie już chodził na skargę do sierżanta Tausera, który twierdził, że nieboszczyk w ogóle nie istnieje. Co zresztą teraz było już prawdą. Jeszcze bardziej beznadziejnie kończyły się próby zwracania się bezpośrednio do majora, wysokiego, kościstego dowódcy eskadry, który wyglądał trochę jak udręczony Henry Fonda i uciekał ze swego pokoju przez okno, ilekroć Josarianowi udało się sforsować sierżanta Tausera. Nieboszczyk z namiotu Josariana nie był zbyt przyjemnym współlokatorem. Wyprowadzał z równowagi nawet Ora, też niezbyt przyjemnego współlokatora, majstrującego w dniu powrotu Josariana przy kraniku do piecyka na ropę, który zaczął budować, kiedy Josarian leżał w szpitalu. — Co robisz? — spytał na wszelki wypadek Josarian, wchodząc do namiotu, chociaż od razu zobaczył, o co chodzi. — Chcę naprawić kranik — odpowiedział Or. — Trochę przecieka. — Proszę cię, przestań — powiedział Josarian. Denerwujesz mnie. Kiedy byłem małym chłopcem, odpowiedział Or, całymi dniami chodziłem z dzikimi jabłkami w ustach, po jednym z każdej strony. Josarian położył worek, z którego zaczął wykładać przybory toaletowe i zastygł podejrzliwie w pozie pełnej napięcia. Po minucie nie wytrzymał i spytał. Dlaczego? Or zachichotał zwycięsko. Bo są lepsze niż kasztany, odpowiedział. Or klęczał w namiocie na ziemi. Pracując bez wytchnienia, rozbierał kranik, układał starannie wszystkie drobniutkie części, liczył je i bez końca badał każdą z osobna, jakby nigdy w życiu nie widział czegoś podobnego, a potem składał malutkie urządzenie z powrotem i znowu zaczynał od początku, nie tracąc cierpliwości ani zainteresowania, nie wykazując najmniejszych oznak zmęczenia, nie zdradzając niczym, że kiedykolwiek skończy. Josarian patrzył na to jego majsterkowanie i czuł rosnącą pewność, że jeśli natychmiast nie przestanie, będzie musiał go z zimną krwią zamordować. Jego spojrzenie powędrowało w stronę Cordelasa, który nieboszczyk w dniu swego przybycia zawiesił na ramię moskitiery. Nóż wisiał obok pustej kabury nieboszczyka, z której Havermeyer ukradł rewolwer. Jak nie było dzikich jabłek, mówił dalej Or, używałem kasztanów. Kasztany są prawie tej samej wielkości co dzikie jabłka, a kształt mają nawet lepszy, chociaż kształt nie gra tu żadnej roli. Pytałem cię, dlaczego chodziłeś z dzikimi jabłkami w ustach? Powtórzył Josarian. O to pytałem. Bo mają lepszy kształt niż kasztany, odpowiedział Or. Już ci to mówiłem. Dlaczego? Zaklął Josarian z podziwem. W ogóle! Wypychałeś sobie czymkolwiek policzki, ty diabelski, technicznie uzdolniony, wydziedziczony skurwysynu. Wcale nie wypychałem sobie policzków czymkolwiek, odpowiedział Or, tylko dzikimi jabłkami. A kiedy nie było dzikich jabłek, używałem kasztanów. Do wypychania policzków oczywiście. Zachichotał. Josarian postanowił nie odzywać się więcej. Or czekał, ale Josarian go przetrzymał. Po jednym z każdej strony, powiedział Or. Po co? Or natychmiast chwycił go w swoje szpony. Co po co? Spytał. Josarian roześmiał się i potrząsając głową odmawiał odpowiedzi. Ciekawa historia z tym zaworem, zastanawiał się na głos Or. Dlaczego? Spytał Josarian. Bo chciałem mieć... Josarian już się domyślał. Jezu Chryste, ale dlaczego chciałeś mieć... Policzki jak jabłuszka? Policzki jak jabłuszka? Spytał Josarian. Chciałem mieć policzki jak jabłuszka, powtórzył Or.
Od dziecka marzyłem o tym, żeby mieć kiedyś policzki jak jabłuszka. I postanowiłem pracować, dopóki nie osiągnę swojego celu. I Bóg mi świadkiem, że nie spocząłem, dopóki nie osiągnąłem swojego celu, chodząc po całych dniach z dzikimi jabłkami w ustach. Po jednym z każdej strony. Dodał chichocząc.
Ale dlaczego chciałeś mieć policzki jak jabłuszka?
Wcale nie chciałem mieć policzków jak jabłuszka, powiedział Or. Chciałem mieć pusłowate policzki. Nie zależało mi specjalnie na kolorze. Chciałem tylko, żeby były pusłowate. Pracowałem nad tym, jak ci zwariowani faceci, o których się czasem czyta, że po całych dniach ściskają w dłoni gumową piłeczkę, żeby sobie wzmocnić rękę. Prawdę mówiąc, ja też należałem do tych zwariowanych facetów. Też po całych dniach ściskałem gumową piłeczkę w dłoń.
Po co? Co po co?
Po co ściskałeś po całych dniach gumową piłeczkę?
Bo gumowe piłeczki, zaczął Or, są lepsze niż dzikie jabłka.
Or parsknął śmiechem i pokręcił głową. Robiłem to, żeby zachować twarz, w razie gdyby ktoś mnie przyłapał na tym, że noszę dzikie jabłka w ustach. Mając gumową piłeczkę w dłoni, mógłbym wyprzeć się dzikich jabłek w ustach. Gdyby mnie ktoś spytał, dlaczego trzymam dzikie jabłka w ustach, mogłem mu po prostu otworzyć dłoń i pokazać, że trzymam gumową piłeczkę, a nie dzikie jabłka i nie w ustach, tylko w dłoni. Pomysł był dobry, ale nie wiedziałem, czy ludzie coś z niego rozumieją, bo niełatwo jest coś wytłumaczyć, kiedy się mówi z dzikimi jabłkami w ustach.
Josarian stwierdził, że on też nie bardzo rozumie i zastanawia się, czy Or, nadymając te swoje policzki jak jabłuszka, nie robi z niego balona.
W tej sytuacji Josarian postanowił nie odzywać się już ani słowem. Byłby to daremny trud. Znał Ora i wiedział, że za nic w świecie nie wydobędzie teraz z niego, po co chciał mieć policzki jak jabłuszka.
Nie warto było go o to pytać, podobnie jak nie warto było go pytać, dlaczego pewnego ranka w Rzymie pewna dziwka waliła go pantoflem po głowie w zatłoczonym korytarzu przed otwartymi drzwiami pokoju młodszej siostry dziwki Neitliego. Była to dorodna dziewucha z długimi włosami i wyraźnie zaznaczającą się siecią błękitnych żyłek, zwłaszcza w miejscach, gdzie ciało jest najdelikatniejsze. Miotała wyzwiska, wrzeszczała i podskakiwała wysoko w górę na swoich bosych stopach, aby móc walić Ora ostrym obcasem pantofla w sam czubek głowy. Byli oboje nadzy i narobili takiego szumu, że wszyscy wyjrzeli na korytarz zobaczyć, co się dzieje, i stali parami w drzwiach swoich pokojów. Wszyscy nago, z wyjątkiem starej baby w swetrze i fartuchu, która coś tam gdakała niezadowolona, oraz sprośnego, rozpustnego starucha, który podczas całej sceny zanosił się radosnym chichotem z jakąś chciwą i pełną satysfakcji uciechą. Dziewczyna wrzeszczała, a Or się śmiał. Na każde uderzenie obcasem w głowę odpowiadał głośniejszym wybuchem śmiechu, czym doprowadzał ją do jeszcze większego szału, więc podskakiwała jeszcze wyżej, żeby walić go po tym łbie, a jej niewiarygodnie pełne piersi fruwały po całym korytarzu jak chorągwie łopoczące na wietrze, zaś potężne pośladki i uda podrygiwały niczym jakieś przerażające Eldorado. Ona wrzeszczała, a Or zaśmiewał się tak długo, aż po kolejnej porcji wrzasków zwaliła go celnym, tęgim ciosem w skroń, po którym Or przestał się śmiać i został zabrany na noszach do szpitala z niezbyt głęboką dziurą w głowie i z bardzo łagodnym wstrząsem mózgu. W sumie zaledwie na 12 dni zwolnienia lekarskiego. Nikt nie zdołał ustalić, co się wtedy zdarzyło. Chichoczący staruch i gdacząca starucha, którzy wiedzieli o wszystkim, co się działo w tym rozległym, nieogarnionym burdelu, z jego niezliczonymi pokojami po obu stronach wąskich korytarzy, rozchodzących się z przestronnego salonu z zasłoniętymi oknami i jedną lampą. Zawsze potem na widok Ora dziewczyna zadzierała sukienkę powyżej obcisłych, białych, elastycznych majtek i drwiącym, ordynarnym ruchem wypinała na niego swój mocny, krągły brzuch, obrzucając go przy tym wyzwiskami i śmiejąc się ochryple. On zaś chichotał lękliwie i chował się za Josariana. Cokolwiek zrobił, usiłował zrobić albo nie zdołał zrobić za zamkniętymi drzwiami pokoju młodszej siostry dziwki Knightley'ego, pozostawało tajemnicą. Dziewczyna nie chciała nic powiedzieć ani dziwce Knightley'ego, ani żadnej innej dziwce, ani Knightley'emu, ani Josarianowi. Or może by i powiedział, ale Josarian postanowił nie odzywać się więcej do niego ani słowem.
Powiedzieć ci, dlaczego chciałem mieć pucułowate policzki? Spytał Or.
Josarian jakby nabrał wody w usta.
Pamiętasz? Mówił Or. Jak wtedy w Rzymie ta dziewczyna, co cię nie znosi, waliła mnie po głowie obcasem? Czy chcesz wiedzieć dlaczego?
Nadal nie sposób było wyobrazić sobie, czym mógł ją rozzłościć do tego stopnia, że przez 15 czy 20 minut tłukła go po głowie. Nie do tego jednak, żeby chwycić go za nogi i roztrzaskać mu czaszkę. Niewątpliwie miała taką przewagę wzrostu, że mogła to zrobić. Or, oprócz pucułowatych policzków, miał wystające zęby i wyłupiaste oczy i był niższy nawet od młodego Hoopla, który mieszkał po gorszej stronie torów kolejowych, czyli tam, gdzie mieściła się administracja i gdzie Joe Głodomór noc w noc krzyczał przez sen. Strefa administracji, w której Joe Głodomór przez pomyłkę rozbił swój namiot, znajdowała się pośrodku obozu eskadry, między wykopem z zardzewiałymi torami, a wyboistą szosą. Na tej szosie żołnierze mogli podrywać dziewczęta, jeżeli tylko obiecali podwieźć je tam, gdzie chciały. Piersiaste, młode, proste, roześmiane, szczerbate dziewuchy, z którymi można było zjechać z szosy i rozłożyć je na łące, z czego Josarian korzystał, kiedy tylko mógł. Nie tak często jednak, jak go do tego namawiał Joe Głodomór, który miał dostęp do jeepa, ale nie umiał prowadzić. Namioty szeregowych stały po drugiej stronie drogi, tuż obok kina, pod gołym niebem, gdzie ku codziennej uciesze umierających ścierały się co wieczór na składanym ekranie armię ciemniaków i gdzie tego właśnie popołudnia zjechała kolejna grupa objazdowego zespołu estradowego. Zespoły te nasyłał generał P.P. Peckham, który przeniósł swoją kwaterę do Rzymu i nie miał nic lepszego do roboty, gdy nie był zajęty kopaniem dołków pod generałem Drill. Generał Peckham nade wszystko cenił sobie porządek. Był to energiczny, gładki w obejściu, pedantyczny generał, który znał obwód równika i zawsze pisał prolongata, kiedy chodziło o przedłużenie. Był to kawał kutasa, o czym najlepiej wiedział generał Driddle. Rozwścieczony najnowszym poleceniem generała Peckhama, aby wszystkie namioty w rejonie Morza Śródziemnego stały wzdłuż równoległych linii z wejściami zwróconymi dumnie w stronę pomnika Waszyngtona. Generał Driddle, który dowodził jednostką liniową, uważał, że jest to wielka bzdura. Co więcej, generał Peckham nie miał nic do tego, jak są ustawione namioty w oddziale generała Driddle. Wynikł z tego zażarty spór kompetencyjny pomiędzy oboma książętami udzielnymi, który rozstrzygnął na korzyść generała Driddle były starszy szeregowy Wintergreen, sortujący pocztę w dowództwie 27. Armii Lotniczej. Wintergreen przesądził o wyniku sporu, wrzucając do kosza wszystkie pisma od generała Peckhama. Uważał, że są zbyt rozwlekłe. Poglądy generała Driddle, wyrażane mniej pretensjonalnym stylem, znajdowały uznanie w oczach byłego starszego szeregowego Wintergreena, który bezzwłocznie przekazywał je dalej z niezwykłą gorliwością, trzymając się wszelkich przepisów. Generał Driddle zwyciężył walkowerem.
Aby odbudować swój nadszarpnięty autorytet, generał Peckham zaczął wysyłać więcej zespołów estradowych niż kiedykolwiek przedtem i obciążył samego pułkownika Cargilla odpowiedzialnością za to, aby przyjmowano je z należytym entuzjazmem.
Tymczasem w grupie Josariana nie było żadnego entuzjazmu. Było za to coraz więcej szeregowych i oficerów, którzy po kilka razy dziennie zjawiali się uroczyście w kancelarii sierżanta Tauzera, żeby spytać, czy przyszedł już rozkaz przeniesienia ich do kraju. Wszyscy mieli zaliczone po 50 lotów bojowych. Było ich teraz więcej niż wówczas, kiedy Josarian poszedł do szpitala i nadal czekali. Denerwowali się i ogryzali paznokcie. Byli groteskowym obrazem młodych bezrobotnych z lat kryzysu. Poruszali się bokiem jak kraby. czekali na rozkaz, który odeśle ich bezpiecznie do kraju, a czekając nie mieli nic lepszego do roboty, jak tylko się denerwować, ogryzać paznokcie i zjawiać się uroczyście po kilka razy dziennie w kancelarii sierżanta Tausera z pytaniem, czy przyszły już rozkazy o wysłaniu ich do kraju. Zdawali sobie sprawę z tego, że walczą z czasem, gdyż wiedzieli z gorzkiego doświadczenia, że pułkownik Cathcart może w każdej chwili podnieść wymaganą liczbę lotów bojowych. Nie mieli nic innego do roboty, jak tylko czekać. Jedynie Joe Głodomór miał co robić po powrocie z każdego kolejnego lotu. W nocy dręczyły go zmory i odnosił zwycięstwa w walkach na pięści z Scottem Hoopla. Siadał z aparatem fotograficznym w pierwszym rzędzie, na wszystkich występach artystycznych i usiłował robić zdjęcia, zaglądając pod spódnicę jasnowłosej śpiewaczce z wielkim biustem rozpierającym bluzkę naszytą cekinami. Ani jedno zdjęcie się nie udało. Pułkownik Cargill, prawa ręka generała Peckhama, potężny, rumiany mężczyzna, przed wojną był czujnym, bezwzględnym i energicznym dyrektorem handlowym. Pułkownik Cargill był złym handlowcem. Był tak okropnym handlowcem, że wyrywały go sobie firmy zmuszone ze względów podatkowych wykazać straty. W całym cywilizowanym świecie, od Battery Park do Fulton Street, znano go jako człowieka, na którym można polegać, kiedy chodzi o szybkie obniżenie stopy podatkowej. Jego usługi były drogie, gdyż niepowodzenia są często trudne do osiągnięcia. Musiał zaczynać od szczytu i torować sobie drogę w dół, a kiedy się ma przyjaciół w rządzie, niełatwo jest robić złe interesy. Wymagało to nieraz miesięcy ciężkiej pracy i nieomylnie błędnego planowania. Człowiek dezorganizował, podejmował błędne decyzje, nie doglądał, wszystkie drzwi zostawiał otworem, a kiedy się zdawało, że już zrobił swoje, rząd dawał mu jezioro albo las, albo pole naftowe i psuł całą robotę. Jednak na pułkowniku Cargillu można było polegać. Nawet w tak niesprzyjających okolicznościach potrafił zrujnować najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo. Doszedł do tego własną pracą. I swoje niepowodzenia zawdzięczał wyłącznie sobie.